Na czym polega ta praca? Kim właściwie jest taki zoodietetyk?
Zoodietetyk to jest osoba, która pomaga dobrać żywienie dla zdrowego psa czy kota, ale też dla chorego i chyba w moim przypadku przede wszystkim dla chorego, bo stanowcza większość moich pacjentów czy podopiecznych to są po prostu zwierzaki chorujące. Na jelita, na trzustkę, na alergię i to alergików mamy teraz masę, więc to jest taki temat, że tak powiem, na czasie.
Mhm, czyli właściciele zwierząt, opiekunowie widzą, że jakiś problem się pojawia, szukają pomocy i trafiają do pani.
Tak, właściciele, opiekunowie albo lekarze weterynarii po prostu, czasami zdarza mi się też współpracować właśnie z lekarzami, którzy po prostu kierują, bo na przykład no pies nie chce jeść jakiejś tam karmy bardziej specjalistycznej, więc idziemy w żywienie gotowane i wtedy ja je po prostu przygotowuję taką rozpiskę, tak jak dietetyk, taki ludzki, przygotowuję całą taką rozpiskę, co trzeba robić w domu, jak to przygotowywać i wspieram też w tym procesie, to chyba przede wszystkim.
Wydaje się, że to jest trudne zadanie.
Bywa, bo czasami nie do końca wiadomo, co temu psu dolega i lekarz nie wie, ja też nie do końca wiem, czasami błądzimy trochę po omacku. Różnie też niestety wygląda współpraca z opiekunami, no bo czasami jest babcia w domu i babci trudno czasami wytłumaczyć, że tego już nie można dawać. Właściwie to pewnie nigdy nie można było, ale teraz to już na pewno nie można.
Że to jest ścisła po prostu jakaś dieta, tak?
Tak, diety ścisłe są trudne. Wspomaga dietę psią cała rodzina. Tutaj nie da się tak, że to robi tylko jedna osoba, to muszą być wszyscy. No bo jeżeli my wchodzimy na jakąś dietę dla alergika i trzymamy się jakiegoś jednego pokarmu, no to robi się problem, jak ktoś tam coś podrzuca po prostu.
I jak wygląda ten cały proces? Ktoś przychodzi i mówi, jaki jest problem, no i właśnie, tak krok po kroku, jak wygląda ta praca z klientem?
Jeżeli ktoś do mnie się zgłasza, to ja proszę zawsze o wypełnienie kwestionariusza, bądź my rozmawiamy sobie na żywo, jeżeli jest taka możliwość, w zależności, czy to jest konsultacja online, czy gdzieś tutaj w Lublinie. Rozmawiamy o tym, co pies jadł, czy kot, jakie są też preferencje opiekuna co do żywienia, no bo jeden będzie gotował, albo będzie dawał surowe, a drugi nie będzie i wtedy ja też to rozumiem, że nie każdego stać na pewne rzeczy, albo jak mam klientkę wegankę, to ja wiem, że ona w surowiźnie się babrać nie będzie i nie ma się po prostu co oszukiwać, więc taka szczera rozmowa to jest pierwsza rzecz. Spisanie listy tego, co pies jadł. Oczywiście w zależności od tego, czy pies jest chory, czy zdrowy. Jeżeli będzie chory, no to ten wywiad jest dużo bardziej szczegółowy. Jeżeli jest zdrowy, to po prostu dobieramy sobie żywienie. Suche, mokre, czy tam gotowane. Zazwyczaj ja akurat pracuję na gotowanym najczęściej, więc zbieram sobie wywiad co do masy, co do rasy, wieku, aktywności i tego typu rzeczy. Zawsze proszę o wyniki badań. Z krwi przynajmniej takie podstawowe, jeżeli to są chore zwierzęta, no to całą tą diagnostykę, która jest i najlepiej jakiś opis od lekarza weterynarii, tego jaka jest diagnoza po prostu. Mhm.
Czy można tak uogólnić, co tak najbardziej naszym psom szkodzi?
Ludzkie jedzenie, nadmiar jedzenia, masa jest piesków otyłych i tutaj bardzo trudno jest z tym walczyć, bo jak właśnie są dzieci, babcia, zakochany w piesku, psi tatuś, bo to zazwyczaj są panowie z jakiegoś powodu, to ta szufladka z przysmaczkami często jest otwierana. Ja też nagminnie spotykam się z sytuacją, że przychodzi ktoś i mówi, no ten pies nic nie chce jeść, a ja widzę, że pies ma grubą nadwagę. No czyli on jednak coś je, bo skądś to te kalorie dostaje, skądś ta masa się bierze. I zazwyczaj to jest taka sytuacja, no jak nie chce jeść tego, co powinien jeść, no to dostaje paróweczkę, sereczek, szyneczkę, a najgorzej, jeżeli to jest piesek, który tam waży 3,5 kilo, no więc kilogram dla takiego pieska to jest bardzo duży procent jego masy ciała.
No i pies też łatwo się przyzwyczaja, że jeżeli w sumie będzie wybrzydzał przy karmie, to chętnie zje tę paróweczkę, ten serek, bo jest to bardziej smakowite dla niego, tak?
One są świetnymi obserwatorami, one doskonale wiedzą, do kogo pójść, no bo jak nie zjem dzisiaj tego, co mi dali, to poczekam, za 3 godziny dostanę coś lepszego, bo się zlitują po prostu, no bo biedny przecież nie jadł.
I wystarczy te oczka aktywować, tak. Już każdy wie, o co chodzi. To w takim razie, jak prawidłowo żywić psy? Czy można też uogólnić to w jakiś sposób? Czy to jest zależne od różnych czynników?
Zakładając, że mamy zdrowego psa, no to przede wszystkim podstawą jest żywienie mięsem po prostu. Czy to będzie mięso w karmie, czy to będzie mięso takie mięso gotowane, surowe, no to już jest inna kwestia. Natomiast podstawą powinno być mięso. Ten procent węglowodanów, to ja zawsze mówię, że to jest takie powiedzmy do tych 20-30%, może być spokojnie 5%, może też być bez węglowodanów. Natomiast mięso jest absolutną podstawą. No i to powinno być jedzenie możliwie jak najmniej przetworzone, trochę tak jak u ludzi. No i przede wszystkim bez tych wszystkich konserwantów, bez różnej soli, tego wszystkiego, co mamy na przykład właśnie w wędlinach, w takich produktach, które myjemy i które są przetworzone.
jak się patrzy, czyta się skład karmy, to tam jest naprawdę bardzo dużo różnych składników. Jak się w tym połapać, żeby nie zwariować? Czyli to mięso jest numer jeden, czyli jakby w pierwszej kolejności powinniśmy czytać i to powinno być mięso, co powinno wzbudzić nasz niepokój.
No to tutaj też będzie zależało, czy mówimy o karmie suchej czy o mokrej. Jeżeli mówimy o suchej, no to mięso jak najbardziej. Natomiast trzeba sobie czasami zebrać to, co tam jest napisane, bo na przykład mamy na początku mięso świeże, później mamy suszone, później mamy coś tam innego, później mamy ziemniaki, a obok mamy skrobię ziemniaczaną. To te proporcje ziemniaczane trzeba sobie wszystko zliczyć w sumie i wtedy my wiemy, ile tych ziemniaków jest. Bo producenci, owszem, na pierwszym miejscu jest to, czego jest najwięcej, natomiast oni pewne składniki rozbijają tak, żeby to troszeczkę ukryć. I trzeba, na to trzeba bardzo zwrócić uwagę. Dla mnie dyskwalifikacją w karmach jest kukurydza, która ma bardzo taki udowodniony wpływ negatywny na psy, łącznie z ich układem nerwowym, więc ja zawsze mówię, że karmy z kukurydzą to już w ogóle na nie. No i karmy, które na pierwszym miejscu nie mają mięsa. Jeżeli chodzi o karmy mokre, to ja zawsze polecam wybierać takie, które mają do 30-35% podrobów. Jeżeli nie jest na opakowaniu wypisane, ile jest tego mięsa, a ile jest podrobów, można pisać do producenta, można gdzieś tam się posiłkować tego typu źródłami, albo można po prostu wziąć inną, no bo dzisiaj ten rynek jest bardzo, bardzo szeroki, więc przede wszystkim musi być mięso i mięso i produkty pochodzenia zwierzęcego, to my nie wiemy, to jest tak zwany pies zmielony z budą i to nie jest mięso.
Dużo jest dobrych karm, a dużo jest tych złych?
Dużo. I nawet trudno mi jest powiedzieć, których jest więcej. Na pewno rynek idzie w dobrym kierunku w tej chwili. Natomiast idzie też w takie fabryki, które z jednej fabryki wychodzi jedna receptura karmy, tylko w różnych opakowaniach. I tego jest bardzo dużo. Dzisiaj właściwie każdy sklep mógłby mieć markę swoich karm. I tu mówię tak mocno w cudzysłowie, ponieważ no to są karmy wychodzące z jednej fabryki, tylko w innym kolorze opakowania. Czasami ktoś mi mówi jakąś nazwę karma, a ja sobie myślę, Boże, skąd ona jest? A jak wpisuję skład i zaczynam czytać, to okazuje się, że to jest ta sama karma, co 8 innych, które ja gdzieś tam już widziałam.
Widziałam też, że są dostosowane karmy do ras psów. To mnie też dziwi. Przecież to jakby bez znaczenia. Tak naprawdę to aktywność się liczy, jakieś takie różne inne czynniki, no ale na pewno nie rasa.
No kiedyś to już lata temu, myślę, że tak z 7 lat temu, jak ja zaczynałam w zoologii, to już było. I to była pewna firma bardzo znana, no dzisiaj już trochę mniej popularna, która właśnie zrobiła karmy dla ras i one różniły się kształtem kulki. Teoretycznie, no żeby jak pies ma płaski pysk typu tam bokser, to miał łatwiej i tak dalej. Jest to chwyt marketingowy i nie ma się co oszukiwać. Również te dla psów białych karmy, to też jest coś, co mnie troszeczkę bawi, bo one owszem, możemy uznawać, że jest jakieś rozgraniczenie, że ciemne psy potrzebują trochę innych aminokwasów, białe trochę innych. Natomiast te dla białych mnie bawią, ponieważ to są głównie karmy na białej rybie. I one teoretycznie mają nie powodować zacieków. Natomiast no jeżeli weźmiemy karmę bez dopisku dla białej rasy, a będzie na rybie i ta ryba nie szkodzi psu, to efekt jest ten sam. Więc to, co jest na opakowaniu, bardzo często jest chwytem marketingowym. I takich chwytów w nazwach, na tym pierwszym opakowaniu, które widzimy na pierwszej stronie, jest sporo. I dzisiaj nawet napis hipoalergiczna jest już takim chwytem, bo to już dzisiaj nic nie oznacza, bo karmy, teoretycznie uznajemy, że hipoalergiczna, taka prawidłowo weterynaryjna karma jest na hydrolizacie, czyli na takich pociętych białkach, a tutaj mamy dzisiaj do wszystkiego taki dopisek prawie, czyli jak będzie bez zbóż, to jest hipoalergiczna, jak będzie bez kurczaka, to jest hipoalergiczna i tak dalej. No i te takie dla kastratów, to również zazwyczaj są chwyty marketingowe, bo to jest po prostu 2% tłuszczu mniej, co w zasadzie tyle.
Tu też samemu można mniej trochę dać, prawda? Wiadomo, że tutaj zmienia się organizm po kastracji.
Tak, trzeba dopasować to do psa, bo nie wszystkie psy po kastracji tyją, nie u wszystkich ten metabolizm się jakoś tam zmienia. Zazwyczaj się zmienia na pierwsze kilka tygodni, kiedy jest ten okres rekonwalescencji, kiedy ten układ hormonalny się stabilizuje i to jest kluczowy moment, te pierwsze 4-6 tygodni.
Jeżeli dajemy psom właśnie jakąś, powiedzmy tą suchą karmę albo mokrą, jak odliczyć z niej te wszystkie smaczki, te wszystkie gryzaki, które chcemy podawać jeszcze psu? Jak zdrowo do tego podejść?
Można sobie sprawdzić na opakowaniu karmy, tam zawsze jest taka rozpiska, więc wiemy, że pies waży 20 kg i powinien dostawać 150 gramów tej suchej karmy. Jeżeli wiemy, że dajemy codziennie albo robimy jakieś treningi, bo chodzimy na psi fitness czy coś tam innego, jeżeli jest dzień treningu, ominimy jeden posiłek, bo zazwyczaj wtedy idzie cała torebka smaczków. Jeżeli to są takie smaczki na spacerze, bo tam pies nie zaatakował innego pieska, to odejmujmy po prostu 10 gramów. Jeżeli dostaje gryzaka codziennie, to też można z tej rozpiski wyczytać sobie masę ciała troszeczkę mniejszą, bo uzupełnimy to gryzakami. Czyli jeżeli waży 20, to sprawdźmy, nie wiem, na 17 kg. Mhm. Jeżeli dostaje sporadycznie, no to już bez przesady. Jeżeli to jest jeden gryzak w tygodniu, to omijamy to, po prostu podajemy i tyle.
Mówiłyśmy dużo na temat właśnie lepszych, gorszych karm. Jeżeli ktoś by chciał właśnie kupić no taką lepszą, ale nie ma jakiegoś dużego budżetu na to, nie może na to przeznaczyć, to jaka kwota już będzie taka w porządku?
Myślę, że za takie 10 kilo karmy to jest około 150-140 może złotych. Myślę, że już w tych przedziałach na spokojnie się kupi. Takie karmy, które właśnie będą miały przewagę mięsa. Mówimy oczywiście o suchych karmach, bo mokra no to jest koszt no przynajmniej 4 razy większy niestety. To jest jedyny minus mokrej karmy, to jest to, że ona jest bardzo droga. Sucha myślę, że jakieś 140-150 za 10 kilo, później no to już są takie powyżej 200 z tych dobrych karm. No i oczywiście powyżej 400 też mamy.
A jeżeli chodzi o te nasze gotowane posiłki, to można by było tak określić budżet powiedzmy miesięczny tak na takiego średniego psa.
Jeżeli to nie jest pies alergiczny i nie musimy szukać jakiegoś mięsa z jelenia albo czegoś tego typu i możemy dawać nie wiem, wieprzowinę, kurczaka, indyka, trudno mi jest powiedzieć o kwocie tak naprawdę. Natomiast cenowo to zazwyczaj mieści się między takim przedziałem troszeczkę drożej niż dobra sucha karma, ale dużo taniej niż puszki. To jest taki przedział. Karma nawet, która kosztuje 1 000 000 złotych za worek, ale nie służy naszemu psu, bo ma biegunkę, bo się drapie, albo w ogóle jej absolutnie nie chce jeść, a inny je, to nie jest dobra karma. Czyli nie zawsze cena jest wyznacznikiem tego, że karma jest dobra. I czasami lepiej kupić trochę tańszą, ale bardziej odpowiadającą potrzebom naszego zwierzaka.
I co z tymi zbożami, co z tym kurczakiem? Czy to one tak naprawdę bardzo uczulają?
Zdarza się, jak najbardziej. Natomiast w badaniach na pierwszym miejscu jest wołowina. Wcale nie kurczak. My tego kurczaka się boimy już bardzo. Ja nawet znam osoby, które mówią tylko bez kurczaka, bo pies jest uczulony. A jak w którymś tam zdaniu pytam, czy kiedykolwiek go jadł, to okazuje się, że nie.
No czyli nie wiadomo.
My nie wiemy, po prostu. No bo tam hodowca tak powiedział, bo wszystkie te białe pieski to głównie dotyczy maltańczyków. I tutaj czy uczulają, uczulają, czy są szkodliwe, no nie. Pies tych zbóż nie potrzebuje, natomiast nie są one zazwyczaj szkodliwe. Ja też staram się nie dobierać nigdy karm z takim zbożem typu pszenica. Zdarza mi się, zwłaszcza jeżeli portfel po prostu klienta na to nie pozwala, bo sytuacje są w życiu różne i bierzemy psy, a sytuacja ekonomiczna może nam się zmienić, to gdzieś tam jakiś orkisz, owiec jest jeszcze dla mnie akceptowalny, no pszenica już niekoniecznie. Natomiast musimy też dopasowywać do swojego psa po prostu. Ryż też niektóre psy uczula, niektóre nie. Ziemniaki też uczulają niektóre psy, a niektóre nie. Więc tutaj nie można generalizować. Ja już w swojej pracy właśnie mając podopiecznych nauczyłam się, że wszystko może uczulić. I tak wychodzimy z takiego założenia.
Jak rozpoznajemy po psie, że jest uczulony?
Zazwyczaj są takie dwie ścieżki, albo skórna, albo jelitowa. No jeżeli jelitowa, to są oczywiście problemy z odchodami, bardzo
jakaś
duże
biegunka,
odchody.
Tak,
biegunki, zazwyczaj albo po prostu takie przewlekłe odchody, no brzydkie, po prostu brzydkie i tak to klienci określają. Gazy, przelewanie w brzuchu, mlaskanie, tego typu rzeczy, bo to wręcz prowadzi aż do zapalenia żołądka na przykład. Alergia jak najbardziej może prowadzić do stanów zapalnych w obrębie układu pokarmowego. Skórne, drapanie, taki uogólniony świąt, ale też i to takie przede wszystkim. Infekcje ucha nawracające, bo tam się robiło jotok, bakterie wchodzą i no i jest od razu zapalenie. Gryzienie, wygryzanie łapek i przestrzeni międzypalcowych, czyli jak gdzieś tam piesek od spodu cały czas łapkę podgryza, to powinna się lampka zapalić. I zazwyczaj, jeżeli to jest biały piesek, to w końcu się tam robią drożdżaki i ta łapka się robi taka złota. Tak samo z oka potrafi cieknąć, no ale po prostu drapanie, łysienie, wręcz potrafią się psy wygryzać tak, że mają rany. Bywa, że są po prostu łysawe.
Trzeba reagować szybko.
Trzeba, bo zdarza się, ja miałam takich też klientów, u których to już później jest po prostu powikłane. Czyli już wchodzimy w to, że od tej alergii się zrobiło jedno, czyli jakaś tam ranka, no ona się nadkaziła, no i wtedy to już mamy problem już naprawdę duży, bo już nie wiadomo od czego zacząć i w co ręce włożyć.